także sam temat i a przez to charakter tego wykładu skłania mnie najpierw do kilku słów, które mogłyby być potraktowane jako tylko kurtuazyjna jakaś forma, którą należy wypełnić, aby wszystko zostało dopełnione tak jak trzeba, aby ludzie czuli się, podkreślam, czuli się uszanowani, niekoniecznie byli, ale żeby się poczuli uszanowani i żeby było wszystko lega artis, przynajmniej zewnętrznie. Mam nadzieję, że te słowa, które zaraz wypowiem, nie będą tak potraktowane, bo przynajmniej subiektywnie wydaje mi się, że wypowiem je ze swojego wnętrza, tak jak rzeczywiście jest. Więc, od czego nie powinno się zaczynać podobno. Ja również serdecznie Państwu dziękuję za przybycie na ten wykład. I właśnie nie są to słowa tylko i wyłącznie podyktowane jakąś właśnie kurtuazyjną konwencją czy przymusem, ale to już od dawna za mną chodzi, a ten wykład, jego temat bardzo do tego skłania. Podziękowanie za to, że jesteście, że chcecie słuchać. Myślę sobie, że żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo warto to zauważyć. Dla mnie to nie jest oczywiste, że tutaj siedzicie i że przyszliście, bo jest taki wykład, bo ja mam taki temat, bo ja chcę coś powiedzieć. Nie. To jest jednak tak, że za tą waszą obecność trzeba być wdzięcznym. Tak? I to w najbardziej podstawowym i ważnym tego słowa znaczeniu. Chociażby dlatego, że są takie miejsca na świecie, gdzie coś takiego by się po prostu nie zdarzyło. Że nawet wówczas, kiedy kapłan miałby coś do powiedzenia, miałby jakiś wykład, to nikt by się tym nie zainteresował. Także ja jestem akurat w Poznaniu od czwartku i udało mi się od tego czasu do dzisiaj z niektórymi z tutaj obecnych spotkać indywidualnie. I te indywidualne spotkania to także jest ogromny powód do wdzięczności. Dlaczego jedno i drugie są powodami do wdzięczności jeszcze? Ano dlatego, że zarówno ksiądz w sensie hierarchicznym nie istnieje bez wiernych, jak i wierny bez księdza. I to jest pierwsza taka bardzo podstawowa konstatacja dla tematu, którym będziemy dzisiaj się zajmowali. Ksiądz nie istnieje sobie in abstracto po prostu. On zawsze istnieje w odniesieniu do. Gdzie to widać najpierw? Widać to bardzo pięknie w tym, że Pan Jezus całość pomyślał tak, że nie był sam, tylko był. Kościół to jest On i apostołowie. On i apostołowie, tak? To jest wspólnota oparta na bardzo określonych relacjach. I Kościół znajduje swoje przedłużenie w posługiwaniu zarówno apostolskim, jak i w tym, czego apostołowie na polecenie Chrystusa dokonują, czyli chrzczą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to są te dwa nurty. Jedno kapłaństwo, obydwa kapłaństwa wyrastają z kapłaństwa Chrystusa, które jest jedno, jedyne i jedynie uprawnione. Jedni mają uczestnictwo w tym kapłaństwie za sprawą sukcesji apostolskiej i to jest kapłaństwo hierarchiczne, a drudzy mają udział w tym samym kapłaństwie Chrystusa za sprawą Chrztu Świętego. No i takie proste pytanie, drodzy Państwo. Kto z Was rozpoznaje swoją osobę i przeżywa swoje życie jako kapłan? Tak, wiem, że to trochę tak gimnazjalnie, licealnie w tej chwili wypada, że ja tutaj przepytuję, ale chodzi o proste doświadczenie. Tak zwyczajnie. Kto rzeczywiście jest, nie tylko wie, ale jest tego świadom i jest to częścią jego egzystencji, że swoje życie przeżywa jako kapłan. Dwa. Jak to się stało, droga pani Justyno, że tak właśnie jest? Ja też od razu może wyjaśnię, żeby to nie było paniki, że włączam was w to właśnie dlatego, żeby pokazać, że nie istniejemy bez siebie, tak? Że to nie jest tak, że mówię na cokolwiek patent i jestem jedynym źródłem informacji.
Znaczy, jestem zaskoczona tym pytaniem.
Ja widziałem, że tak będzie, ale właśnie.
Ale to wynika z moich wyborów życiowych, ale z tego też, że mając kontakt z Kościołem już od młodych lat, stykając się z kapłanami hierarchicznymi, budziła się we mnie taka refleksja, dlaczego jest taki stosunek do nas wierny, jako do kogoś, kto jest taką ślepą owcą.
Zapraszam.
I po prostu ja też jestem myślenia, lektura i własne wybory w sensie życiowej mojej, jakiejś takiej społecznej sprawiły, że zaczęłam zrobić temat i wyłapywałam te wszystkie jakby wątki, które potwierdzały moją intuicję, że jesteśmy na różnym kościele i że Pan Bóg tak samo powołał. Ja też swoją ofiarą życia też wkładam ofiarę, ja też jakby we mszy świętej uczestnicząc, ja też tą eucharystię celebruję wspólnie z kapłanem. I to było coś niesamowitego.
Czyli rozumiem, czy moje rozumienie jest dobre, że tego wszystkiego doszukałaś się sama.
Tak.
Nikt by ci ksiądz żaden o tym nie powiedział. Dziękuję. No to drugi przedstawiciel zielonych katolików. Bardzo proszę. Skąd się to wzięło?
Bardzo po prostu teraz wysokiej odpowiedzialności na Kościół. Dobrze słowa, ale ja to akurat z pasterstwa
Tutaj któryś ksiądz to powiedział.
Jan Spiesz.
Jak Spiesz?
Będę się wprost, ale tak to skształtowało.
A czy ktokolwiek z was na katechezie od jakiegokolwiek księdza usłyszał, że jesteście kapłanami? Raz, dwa. No, jest troszkę. I coś zrobiliście z tym w swoim życiu? Czy raczej była to po prostu pusta informacja? Pusta w tym sensie, że nie wiedzieliście, jak to skorzystować?
Nie, to było wytłoczone od głowy.
Pytali tak, jak odpowiedzi.
W moim przypadku.
Jeśli mogę być nieprzekonany, to tym mam swoją książką, która to była powiedzieć, że każdy z nas jest równocześnie ludem kapłańskim.
Ale to rozumiem, to jest własna lektura.
To jest lektura własna, mnie doprowadziła, że każdy z nas w kościele jest powołany, żeby być kapłanem.
Ale od
kobieta czy mężczyzna?
A od księdza na katechezie?
Ja nie budziłam na katechezę. Byłam przygotowana do tym życiu, tylko po lekcjach, także nie byłam na
katechezie. A Natalii?
Ja mówię teraz, ja powiedział mi, że pamiętałam, że jestem kapłanem dwa przykłady, kiedy kogoś błogosławię. Ja też mam przykładem błogosławieństwo. Z czasem się zdarza właśnie, jak się ze znajomymi żegnam, że sobie taki mały krzyżyk na czole robię i na następny czas błogosławię.
Jest coś ładnego. Czy ktoś jeszcze jakiś wyraz swojego kapłaństwa realizuje? Taki konkretny, proszę.
Może ja się chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim utożsamiam się jako kapłan czy kapłanka w życiu rodzinnym. To znaczy konkretnie, że jeżeli modlimy się razem, czy nawet namawianie dzieci, czy zwoływanie wszystkich we wspólnocie rodzinnej do modlitwy, to dla mnie już jest jakaś tam partycypowanie w tym kapłaństwie powszechne.
Skąd pani to wie, że tak właśnie?
Ja nie wiem, ja to czuję. Ja wiem, że tak jest. Ja wiem, że tak jest.
No, ale... Ja jestem wrednym racjonalistą. Skąd się pani musiała się
znaczy, no, dowiedzieć? Nie ukrywam, że oczywiście chodzimy na rekolekcje, bierzemy udział w różnych, należymy do domu, do kościoła, także na pewno gdzieś to jakieś świadomości jest zakładane. Ale intuicyjnie czuję to, że jeżeli ja pośredniczę udzielaniu mojemu dziecku sakramentu, na przykład przygotowywaniu do chrztu albo do bierzmowania, to ja jestem też w pełni rolę kapłana.
O, czyli mamy z grubsza zarysowaną sytuację, przynajmniej ja jestem zorientowany, z jakimi słuchaczami mam do czynienia, bardzo krótko mówiąc, tak? Czyli z pewną dozą prawdopodobieństwa, a raczej w takim razie pewności, można powiedzieć, że zdecydowana mniejszość cokolwiek zetknęła się z tym tematem, a jeszcze mniejsza mniejszość realizuje to w swoim życiu. Czasami można rzeczywiście odnieść wrażenie, że księża kapłaństwa strzegą, jak nie przymierzając żelazna dzielnica swojej cnoty, prawda? I nie podzielą się tym, zanim w świecie, a już żeby powiedzieli wiernym, że są kapłanami, to jest strasznie niebezpieczna rzecz. Bo wtedy tracimy swoją pozycję, tracimy coś ze swego. To jest bardzo niebezpieczne nauczanie. Lepiej tego nauczania unikać. I myślę sobie, że ja spróbuję w tym, co mam do powiedzenia, troszeczkę Państwa sprowokować, troszeczkę pokazać, gdzie można coś na ten temat znaleźć, ale przede wszystkim będę starał się Was zaprosić, zachęcić do tego, żebyście zaczęli najzwyczajniej w świecie praktykować w swoim życiu to, co otrzymaliście na Chrzcie Świętym. To może brzmieć na wejściu tak, powiedziałbym, tak sucho, tak nowomowowo, kościelnie. I może się wydawać, że z tego nic nie wynika i że to się nie przekłada na żadne konkrety w naszym życiu, w naszym człowieczeństwie. No, będę chciał Państwa przekonać, że jest inaczej. No i sięgnijmy do oficjalnego nauczania Kościoła. A co tam? Fragment, który zresztą cytowałem w polemice, może niektórzy z Państwa byli świadkami, z ojcem Jackiem Saniem. Wspominam o tym dlatego, że dyskusja nasza także dotyczy, z ojcem Jackiem, dotyczy tego, jak traktować wiernych w Kościele. Sobór pisze tak, czyli mamy najwyższą rangę nauczania, jak żeby nie było. Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, jakiego domaga się sama natura liturgii. Na mocy chrztu lud chrześcijański, będąc wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na Bogu na własność przeznaczonym, jest uprawniony i zobowiązany do tego udziału. To pełne i czynne uczestnictwo całego ludu trzeba mieć bardzo na uwadze przy odnawianiu i pielęgnowaniu świętej liturgii. Liturgia jest bowiem pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią prawdziwie chrześcijańskiego ducha. Dlatego duszpasterze w całej swojej pastoralnej działalności powinni gorliwie dążyć do zapewnienia takiego udziału przez należyte wychowanie wiernych. Osiągnięcia tych rezultatów nie można jednak spodziewać się, jeżeli najpierw sami duchowni, duszpasterze, nie będą przeniknięci duchem i mocą liturgii i nie staną się jej nauczycielami. Koniecznie więc należy zapewnić duchowieństwu odpowiednią formację liturgiczną, dlatego Sobór Święty postanowił ustalić niżej podane zasady. I te zasady się zjawiają, prawda? Ojciec Yves Congar w roku 1962, kiedy Sobór jednomyślnie zatwierdził pierwszy rozdział tejże konstytucji, czyli Konstytucji o Liturgii Świętej, Sacrosanctum Concilium, bo to było 7 grudnia, a on w lutym, w takim czasopiśmie francuskim, Katolickie Informacje Międzynarodowe, napisał dokładnie, wynotowałem sobie takie słowa. Stało się i zostało zaakceptowane w Kościele coś, od czego nie ma już odwrotu. Prawda? Bardzo ładne. Myślę, że Yves Congar był wówczas ogromnym optymistą, przynajmniej w tym względzie, że ogromnie przeżywał to wszystko, co się na Soborze wówczas działo. My już nie jesteśmy w stanie powrócić do tamtej atmosfery, albo po prostu nie uczestniczyliśmy w niej, jak wielkim przełomem Sobór był i jak wiele rzeczy bardzo ważnych się dokonało. I Yves Congar w swojej eklezjologii, czyli nauczaniu o Kościele, teologii dotyczącej tego, czym jest Kościół, później bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, że zarówno konstytucja liturgiczna o liturgii świętej, jak i konstytucja o Kościele wzajemnie ze sobą współgrają, wzajemnie się warunkują i można powiedzieć, że ta konstytucja o liturgii wywołała w jakiś sposób eklezjologię, zdeterminowała eklezjologię obecną w Lumen Gentium, czyli konstytucji o Kościele. Tak? W jaki sposób zdeterminowała? Czym zdeterminowała? No tym, że zmieniła sposób patrzenia na Kościół. Zaproponowała zmianę sposobu na Kościół. Najpierw w liturgii. W liturgii jak to wyglądało? W pewnym skrócie i uproszczeniu. Liturgia przedsoborowa została zdefiniowana post factum jako liturgia hermetyczna, jako liturgia antywspólnotowa, jako liturgia dająca wiernym takie intuicyjne rozumienie Kościoła, że to jest hierarchiczna piramida i nic więcej. Tak? Jest papież, biskup i potem cała reszta, prawda? I wszyscy są odniesieni właściwie do, no, najlepszym przypadku do osoby Pana Jezusa, który wiadomo, że jest obiektywnie jest najważniejszy, prawda? Ale potem jest zaraz hierarchia i wszyscy mają słuchać hierarchii. Sobór zaproponował rozumienie Kościoła jako komunii i wspólnoty. I to już jest obecne właśnie w Sacrosanctum Concilium, kiedy jest powiedziane, że cały Kościół ma celebrować. Cały Kościół ma w sposób żywy, rozumiejący, pełen zaangażowania celebrować liturgię. I tu się zaczynają właśnie wydarzać rzeczy, od których nie ma już odwrotu, chociaż, jak wiadomo, różne grupy wciąż funkcjonują szerzej lub wężej w pomyślanym Kościele, które tego odwrotu chciałyby za wszelką cenę, a tu nic, nie da się. Nie da się wrócić i w tym sensie Yves Congar miał zdecydowanie rację, że od tego już odwrotu po prostu nie da. Nie ma. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nawet jak w tym małym stopniu, sprawdzając to także w tej grupie, zmieniła się świadomość ludzi, to już od tego się nie ucieknie. To już od tego się nie ucieknie. Jak jest chociaż jeden dysydent w jakiejś grupie, który przetrwa to, tak? Mimo gułagu, mimo zesłania, w tej chwili umiera właśnie dysydent na Kubie znowu, kolejny, prawda? Tego się nie da zmienić. Można to tłamsić, ale ostatecznie nie da się tego zmienić. Ta kropla życia ludzkiego, ta jedna osoba, taka trochę tam wiele osób, tak? W końcu złamie ten reżim i to musi paść. W momencie, kiedy pod jakimś względem ludzka świadomość się zmieni, i tak było w historii zawsze, następuje pewien proces. On trwa raz krócej, raz dłużej, ale ten proces się dokonuje. Zawsze następuje zmiana. No tak już jest z człowiekiem, że na miarę tego, w jaki sposób zdobywa się samoświadomość, tak wygląda świat, w którym żyje, który tworzy. I w związku z tym rozumienie pewnych kwestii jest decydujące dla tego, w jaki sposób żyjemy. Bardzo ulubionym moim przykładem, nawet gdyby ktoś mnie oskarżył, że on już jest wyświechtany, to ja i tak go powtórzę, bo uważam, że jest dobry, jest oczywiście przykład najważniejszy dla życia ludzkiego, czyli miłość. To, jak zostaje w danych czasach zdefiniowane, jak wygląda samoświadomość człowieka dotycząca miłości, tak wygląda jego miłość w praktyce. No i nie ukrywam, czasami walę jak Kaczy Kuper w tejże materii mówiąc, za mądrzejszymi powtarzam od siebie, to warto też zaznaczyć, że miniony wiek XX i wciąż jeszcze ten, który się rozpoczął, XXI, to jest czas psychologiczny, tak? I rozumienie miłości jest dramatycznie spsychologizowane. Dlatego, pani wybaczy, ale ja od razu zareagowałem, jak pani mówi, że coś czuje, nie? To ja chcę, żeby pani wiedziała. Po prostu ja chcę, żeby pani wiedziała. Bo ja już mam, może tak bardzo subiektywnie bym powiedział, tak emocjonalnie. Ja mam serdecznie dosyć rozmów na poziomie, że ktoś coś czuje albo ktoś czegoś nie czuje. Bo jak usiadam w konfesjonale i ktoś zamiast wyznania grzechu pokusza mnie o tym, co czuję, o czego nie czuję, to ja tam już dostaję naprawdę bardzo jeszcze dziwne stany mnie to wprowadza. Jest to dla mnie... Zapraszamy. Bardzo trudne. I o dziwo, w świecie, w kulturze, w której nauka zajmuje tak ważne miejsce, albo lepiej powiedzieć, cieszy się tak wielkim autorytetem, realność wcale nie jest najwyższą wartością. Wcale racjonalność nie jest taką wartością, która byłaby powszechnie praktykowana. W żadnym wypadku. Ludzie dzisiaj z rzadka w sposób naprawdę taki merytoryczny, wytrwały, rzetelny, potrafią posługiwać się rozumem i odwoływać się do argumentów płynących z rozumu. A dominikaninowi nie wypada inaczej, po prostu nie wypada inaczej, jak postarać się zrobić wysiłek intelektualny, żeby pewne rzeczy ponazywać. I bardzo często zdarza się przy różnych okazjach bardzo konsekwentnie tłumaczyć, czemu miłości nie można przede wszystkim, ani głównie, czy głównie i przede wszystkim interpretować jako doświadczenia emocjonalnego, tylko jako coś, co wypływa. Proszę.
To jedna uwaga. Racjonalizmu nie można używać w walce z psychologią. Oczywiście można, ale to się robi, używać do walki z wiarą.
Wrócimy potem do tego pytania, bo to jest troszeczkę osobna kwestia, tylko powiem, że się nie zgodzę, tak? A wrócimy do tego później, żebym nie przerwał do tego, co się nie pogubił. I tłumaczę bardzo wyraźnie, że doświadczenie miłości to jest doświadczenie, które nade wszystko bazuje na poznaniu. Że poznanie jest pierwsze. I zwracam uwagę na taki bardzo charakterystyczny przykład, że kiedy na przykład, kiedy jakaś para chce zawrzeć związek małżeński, to bardzo często prosi o to, aby został przeczytany fragment listu świętego Pawła do Koryntian, wszystkim znany, przez wszystkich lubiany, czyli hymn o miłości. I w którym, Państwo pamiętają, w którym miejscu zostaje ucięty ten fragment?
Miłość będzie. Wiara będzie miłość.
Nie ustaje.
Ale tam brakuje fragmentu tego dotyczącego poznania, że Paweł mówi coś takiego, że tak jak zostałem poznany, sam poznam. A to jest samo sedno. To jest cały wybór Pawła dąży do tego, żeby powiedzieć o tym, że miłość zostanie spełniona w tym, że w końcu poznam tak, jak zostałem poznany. Tak? Że w tym się spełni miłość. A święty Augustyn nieco później, kiedy będzie pisał swoje wyznania, to od razu zacznie od takiej frazy i powie, nie jakimś bliskim uczuciem Ciebie kocham Boże, tylko pewnym wyborem, bo poznałem i potem lamentuję, że tak późno poznał. Czemu tak późno poznałem? No a nasze czasy musiały, w cudzysłowie, ugrzęznąć w uczuciowości, no i są ofiarą tej uczuciowości. Koniec na ten temat, bo nie na ten temat wykład. To był tylko przykład, który miał pokazać, że w zależności od tego, jak zdefiniujemy poznawaną przez siebie rzeczywistość, na ile ją poznamy, jak ją zdefiniujemy, to się przekłada na sposób naszego życia. Jak próbujemy to konkretnie zrealizować w naszym życiu. I to kształtuje nasze człowieczeństwo, nadaje naszemu człowieczeństwu określony kształt. Nasza egzystencja ma taki, a nie inny charakter, posiada bądź nie posiada jakiś wymiar. Albo pewne wymiary zostają zapoznane, albo rozwinięte. Albo tylko niektóre zostają rozwinięte, a inne zostają odłożone zupełnie na bok. A propozycja Ewangelii, propozycja Pana Jezusa, to jest propozycja zdefiniowana tak. Zmierzamy do pełni człowieczeństwa. Że to, co się objawiło w Chrystusie, to jest zaproszenie do pełni człowieczeństwa. I w związku z tym ja stawiam bardzo często tezę, że współczesny człowiek ma absolutną alergię na jakiekolwiek wyższe formy człowieczeństwa, tak? Jeśli tak można powiedzieć. O co chodzi? Chodzi o to, że jak mu się proponuje bycie człowiekiem więcej, to mówi nie. I wystarczy tyle. Brutalnie, w tych bardziej prymitywnych formach, to jest, jak często powtarzam, skóra, fura i komuda. To jest całość człowieczeństwa, prawda? Można zredukować oczywiście człowieczeństwo do takiego poziomu, można tak sobie wyobrazić i Państwo to na pewno znają z autopsji, że jak takiemu człowiekowi próbuje się wytłumaczyć, że istnieje więcej człowieczeństwa, to on puka się w głowę i mówi, to jakiś idiota, nie, to w ogóle nie. Ważne jest to, to i to. Reszty po prostu nie ma. Nie ma. Tak? A tymczasem, jak się zrobi chociaż minimum wysiłku, to okazuje się, że istnieje zawsze dużo więcej niż to, co ja sam i inni ludzie mogą pojąć. Tak? I kiedy my będziemy teraz zajmować się powszechnym kapłaństwem biernych, to jednak jest tak, że my się, musimy sięgnąć, spróbować sięgnąć do tej pełni doświadczenia, żeby sobie pewne rzeczy naprawdę zredefiniować i zobaczyć zupełnie w nowym świetle. No i koniec końców, abyśmy spróbowali praktykować to w życiu. Bo mam nadzieję, że uda mi się przekonać Państwa zasadnie, że to ma znaczenie i to niemało. Zacznijmy od czegoś takiego. Od takiego pytania. Czy w życiu możemy obyć się bez celebracji? Na najbardziej podstawowym poziomie. Czy życie można pozbawić celebracji? Czy celebrujemy nasze sukcesy naukowe, zawodowe, rodzinne, prawda? Czy wyobrażamy sobie, że mogłoby ich nie być? Całkiem teoretycznie. Da się pomyśleć taką sytuację, że nie celebrujemy? Da się pomyśleć, prawda? Da się pomyśleć taką sytuację. Więc co stracilibyśmy z naszego życia, pozbawiając to życie celebracji?
Świętowania.
Ale idziemy jeszcze do powiązanych większych, bardziej szczegółowych konkretów. Tak konkretnie. Co mnie popycha do tego, że jeżeli zrobiłem tytuł magistra, to chcę to świętować? Tak.
Podkreślić
wartość. Przyjemność.
Radość i
chęć podzielenia się. Co jeszcze?
Poczucie się dobrze.
Poczucie się bycie, na poczucie być jakimś lepszym. Co jeszcze?
Wdzięczność.
Bycie uznanym. A proszę?
Wartości wydarzenia.
Nadanie wartości jakiemuś wydarzeniu. Jasne, też się zgadza. W celebracji jest to obecne.
Budowanie
więzi.
Oderwanie od rutyny.
Oderwanie od rutyny. Co jeszcze?
Spełnienie.
Spełnienie. Spełnienie czego? Proszę.
Spełnienie siebie w ułamku mniejszym i większym. A to, że ktoś jest zachowany jakiegoś rytmu, bo to wydarzenia się powtarzają.
Te wydarzenia się powtarzają, ale czy to zachowanie jakiegoś rytmu to ma jakieś znaczenie? Bo one się raczej powtarzają nieregularnie, nie? Tego typu wydarzenia w życiu. Myślę sobie, że ja spróbuję Państwa przekonać przede wszystkim, że najcenniejszą odpowiedzią była ta, która mówi o więziach. Że celebrujemy przede wszystkim po to. Oczywiście, znowu, da się teoretycznie pomyśleć taką sytuację, kiedy celebrujemy z czystej pychy dla wbijania siebie w nią skutecznie i podnoszenia poczucia własnej wartości. Zawsze jakieś patologie są możliwe, prawda? Ale kiedy spróbujemy poszukać czystej postaci, to sądzę, że ta czysta postać będzie związana przede wszystkim z więziami. Da się świętować samemu? No to po prostu to byłaby porażka dopiero, prawda? Do lustra, tak? Stawiamy whisky i gratuluję ci, tak przecież. Zaśpiewajmy się tak. Nie. Celebrujemy z innymi. Jak jest powiedziane w Ewangelii, czy kojarzycie Państwo jakiś moment, gdzie pewna osoba co jej się udało, ucieszyła się i co zrobiła. A może tak, bez takich tam zagadek. Co zrobiła wdowa, jak zna, wdowa, kobieta, która znalazła grosz. Prosiła sąsiadki i co im mówi? Cieszcie się razem ze mną. Cieszcie się razem ze mną. No mogłaby się cieszyć, jakby była takim skroczem, nie? To by po prostu zwyczajnie znalazła tę monetę i sama się cieszyła. I nikomu nie powiedziała dlaczego. Bo wiadomo, że mogą być wyrywkę. Zdrowy człowiek w ten sposób nie zdrowy. Zdrowy człowiek ucieszy się z tego i będzie chciał tą radość podzielić z innymi. O, to też jest przykład właśnie takiej celebracji, ale powiedziałbym, to już jest zbyt religijne jak na ten moment, to dopiero potem wejdziemy w takie elementy. Chodzi mi najpierw, żebyśmy zobaczyli na poziomie ogólnym, że doszli do takiego spostrzeżenia, że na drugą stronę każda wspólnota ludzka, niezależnie od religii, niezależnie od kultury, celebruje. Po prostu celebruje. Że należy to do archetypicznych zachowań człowieka. Celebracja. I celebracja, która ma na celu nawiązanie pewnych więzi. Podzielenie się pewnym dobrem, które ja spostrzegłem, które udało mi się zdobyć, osiągnąć i tak dalej. I to ma ogromny, wręcz decydujący wpływ na budowanie więzi. Jak to, jak się spojrzy chociażby na coś takiego bardzo ważnego i bardzo podstawowego jak rodzina, tak? To myślę sobie, że intuicyjnie będę czuła od razu, że to jest szalenie ważne. Że szalenie ważne, tak? Dziecko się narodzi, celebrujemy to. Po prostu celebrujemy. I w tych celebracjach, tam gdzie będzie celebrował człowiek religijny wprost, naturalnie pojawi się odniesienie do Pana Boga, a tam, gdzie człowiek nie będzie człowiekiem religijnym wprost, jakby powiedział Mircea, pojawią się kryptoreligijne zachowania, kryptoodniesienia do Pana Boga. Bardzo lubię to ujęcie Eliadego, bo w nim jest taka ładna złośliwość w stosunku do takich niepoprawnych, powiedzmy, ideologicznych ateistów, nie? Którzy mówią, nie, nie, rzeczywistość jest jednowartościowa i homogeniczna, nie ma żadnych różnic. Ale on swoją dziewczynę spotkał na jednej, jedynej szczególnej ulicy w Paryżu. Nie? To jest właśnie kryptoreligijne zachowanie. Bo wydzielam z pełnego spektrum rzeczywistości rzeczywistość szczególną i niepowtarzalną. Taka, która nie należy do spektrum świeckości. Nie? Ta już jest szczególna, ta jest święta, ta ulica. Ale nie jestem religijny, prawda? Ale to tak też na marginesie. Zatem nie sposób pozbyć się czegoś takiego z życia jak celebracja, jak świętowanie. No i spróbujmy przyjrzeć się, kto pierwsze skrzypce zwykle w takim świętowaniu gra. Kto jest najważniejszą osobą w takiej celebracji?
Ta, której to święto dotyczy.
I jeśli ona ma dość w sobie bezinteresowności, to od razu właśnie zwoła święto. Od razu skrzyknie wszystkich i powie, jest coś ważnego, wycieszcie się. Żeby inni przyszli, i tu też już pewnie wyczuwacie taki ewangeliczny podtekst, żeby inni przyszli, to co muszą z nim podzielić? Obradość. I to jest też ten moment, Pan wysłał sługi, zgotował ucztę. Pan zgotował ucztę. Namieszał wina, ubił zwierzęta, wszystko jest przygotowane. Idźcie i zaproście. Wiesz co? Kupiłem pole, a ja się ożeniłem, a ja idę do swojego kupiectwa. Tak? Czyli zobaczcie, że, bo zwróciłem uwagę, że najcenniejszą intuicją jest ta intuicja dotycząca więzi. Żeby zaistniało święto, musi z dwóch stron być dość bezinteresowności. Bezinteresowności po pierwsze polegającej na tym, że ja cieszę się pewnym dobrem, a po drugie, ktoś drugi cieszy się pewnym tym dobrem, które mi się zdarzyło. To już jest, drodzy Państwo, bardzo duży wysiłek dla natury ludzkiej skażonej grzechem. Tak? Żeby ucieszyć się sukcesem i radością drugiej osoby. Żeby przyjść i rzeczywiście z nią to świętować. To już potrzeba jakiegoś bardzo istotnego poziomu człowieczeństwa. To już tak łatwo nie pójdzie. Celebracja jako normalna część naszego życia, nieodzowna, żeby to życie mogło rozwijać się w relacjach. I teraz, co jest dla celebracji? Wciąż jeszcze, mimo że już robię sam też jakieś podteksty religijne, co dla celebracji jest bardzo charakterystyczne? A mianowicie coś, co należy nazwać formami pośrednimi. Co to są formy pośrednie? To jest taka ostatnia moja litera X, ale myślę sobie, że warto, bardzo warto na to zwracać uwagę. Znowu, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z kulturą, tam mamy do czynienia z formami pośrednimi. Co to jest kultura? Oto jak jest prymityw, to zabije zwierza i za przeproszeniem zeszy tego na surowo. Tam, gdzie pojawi się minimum kultury, zacznie się opiekanie tego zwierza. Czyli pojawia się forma pośrednia. Pomiędzy zabiciem zwierza, a złapczywym go spożyciem, jeszcze pojawia się proces opieczenia udźca baraniego na przykład. Tak? I każda kultura będzie kulturą bogatszą i głębszą, im więcej form pośrednich wytworzy. I im bardziej te formy pośrednie będą formami adekwatnymi, no i zbiorowej świadomości, co jest ogromnie ważne, formami rozumianymi i żywymi. Że będzie wzajemna komunikacja, tak? Bo jeżeli ktoś tego nie będzie rozumiał, to też będzie opór. Ale nie mam czasu się tym zajmować, bo już tutaj do nowa siedzimy, tak? Idzie o to, żebyśmy zauważyli, że czymś bardzo ważną funkcję w celebracji, w ogóle w życiu, w kulturze ludzkiej, spełniają formy pośrednie, tak? I jeszcze raz wrócę do takiej idei, którą przy różnych okazjach jeszcze pracując w Poznaniu wam podawałem, czy sprzedawałem, czy powtarzałem, że między bardzo ładnie tą różnicę, to napięcie widać między światem męskim a kobiecym, z których jeden jest bardziej skłonny do form pośrednich, a drugi zdecydowanie mniej. Jak to już 1000 razy o tym mówiłem, powiem w tym momencie w największym skrócie, że tak typicznie, nie ideologicznie, tylko typicznie. Jak kobieta przygotuje kolację, to będzie obrus, naczynia, kwiaty i rzeczy będą, jedzenie będzie wyjęte z puszy. Jak? Mężczyzna przygotuje kolację, taki typiczny, tak? To nie będzie obrusa, czyż obrusu, obrusa nie będzie, ryb będą w puszce, kwiatów nie będzie, prawda? Dzieci przyjdą do stołu, nie będą chciały jeść, bo powiedzą, że mama zawsze daje inaczej, a tata się wkurzy, bo nie będzie tego rozumiał dlaczego, bo przecież wszystko, co do zjedzenia jest, leży na stole. To w czym problem? A no właśnie w niezaistnieniu owych form pośrednich, które nie trudno w tym przykładzie, za pomocą tego przykładu zauważyć, że nie nastąpi, nie pojawi się coś takiego jak uczta i kultura jedzenia i celebracji wspólnego bycia przy stole, jak to będzie form pośrednich. Bo będzie fast food, albo zbiorowisko kier, które każda wyszarpuje kontekst swój dla siebie i idzie w kąt i zjada w swoim kącie, żeby szybko to poszło i żeby się nażarła za przeproszeniem. Tak to w tym momencie trzeba nazwać, prawda? Formy pośrednie jako coś bardzo, bardzo istotnego znowu dla życia ludzkiego, dla ludzkiej kultury. I generalnie po tym, zasadniczo po tym poznać, że albo mamy ze społecznością prymitywną do czynienia, albo z cywilizowaną, po stopniu zaistnienia w danej społeczności właśnie owych form pośrednich. Tak? Dlaczego tak rozwodzę się nad tymi formami pośrednimi? Bo bardzo ważną rzeczą jest to uchwycić, chcąc pokonać tą przeszkodę, która powstaje, ten rozdział, który powstaje między kapłanami hierarchicznymi, tu ja jestem kapłanem hierarchicznym, nie mam celebrytu, ale wiesz, że nie jestem przewodniczący, a kapłaństwem wiernym, które intuicyjnie odbiera się, że to jest takie gorsze, takie na pocieszenie. Takie mam, czasami się na pocieszenie, żebyście się nie czuli gorsi, to dostaliście na pocieszenie kapłaństwo wielu powszechne. Ale i tak wiadomo, że prawdziwy księża to nie. Żeby było jasne, że prawdziwy księża to jest. Tak? I jak nie zauważymy owej wagi form pośrednich, to wpadniemy w bardzo popularną dzisiaj pułapkę obsesji egalitaryzmu. Tak to można było nazwać. I dzisiejsze myślenie w najróżniejszych dziedzinach jest moim przekonaniem, tylko moim, znowu mądrzejszych ode mnie, bardzo skażone właśnie obsesją egalitaryzmu. Że jak coś nie jest równe i ta równość jest rozumiana w najbardziej prymitywny sposób, no czasami na ręce opadają, to znaczy, że ktoś jest gorszy, że wprowadza się jakiś podział, że wkrada się rasizm, że to jest opresywne i te wszystkie śpiewki, które przy każdej okazji dzisiaj pewno. Jak nie wiadomo co powiedzieć, to najlepiej powiedzieć, że ktoś po prostu jest opresywny, dlatego że uważa się za lepszego i niższego i tak dalej, i tak dalej. I koniec jest rozmowy, bo wiadomo, że on jest homofobem, czy Bóg wie tam kim, nie? Od razu się można do tego szybciutko odwołać. I tą drogą, gdybyśmy chcieli uporczywie szukać równości w tym znaczeniu pomiędzy kapłaństwem hierarchicznym a kapłaństwem powszechnym wiernym, nie znajdziemy ni wzór, żadnego zrozumienia nie znajdziemy, a tak w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi, żeby było dobrze w Kościele, żeby obie strony dobrze się czuły, to musimy udowodnić, że obie formy kapłaństwa są sobie równe. Sobą już nie będę cytował, żeby nie będzie nad dokumentami, sami możecie do tego sięgnąć i przeczytać. Sobór wyraźnie powie, że nie ma żadnej nierówności między tymi formami. Odnosząc się do już wówczas obecnej, bardzo silnej właśnie obsesji egalitaryzmu. Właściwe zrozumienie możemy spróbować uzyskać właśnie tą drogą zaobserwowania, że idzie o pewne formy pośrednie. I zarówno moje kapłaństwo jest formą pośrednią, jak i wasze kapłaństwo jest formą pośrednią. Z bardzo prostej przyczyny, że mamy w Kościele mamy jedno jedyne uprawnione kapłaństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł, był i zmartwychwstał za nas. I nie ma innego kapłana w Kościele. I o tym świadczy bardzo wyraźnie samo Pismo Święte. Chociażby ta historia, iż całe, wszystkie Ewangelie, żadna z Ewangelii, tak będzie bardziej po prostu, żadna z Ewangelii nie używa nazwy kapłan, właśnie cały Nowy Testament nie używa nazwy kapłan do żadnego z wyznaczonych do spełniania posługi urzędowej w Kościele. Nie ma tej nazwy użytej w stosunku do tych osób. Co prawda, w stosunku do Chrystusa, to Kireos, tak, nie jest użyte także w stosunku do Niego, ale w Ewangeliach, ale list do Hebrajczyków i już listy apostolskie bardzo wyraźnie wystawiają sprawę i tłumaczą, z jakimi odniesieniami mamy w stosunku do osoby Chrystusa. I teraz spróbujmy sobie zrobić taki bardzo duży skrót, żeby przekonać się, że to, o czym opowiadam, nie jest wyssane z brudnego palca, tylko wynika z objawienia. Pierwszy fragment z Księgi Wyjścia, bardzo proszę.
Z Księgi Wyjścia, to jest rozdział 19, werset 6. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom.
Czyli w największym skrócie, bo chociażby, żeby tu nie było, nie szło za długo, już w Starym Testamencie cały lud Boży, wybrany przez Pana Boga, zostaje jak nazwany świętym kapłaństwem. Zostaje nazwany świętym kapłaństwem. I to jest idea podstawowa dla Starego Testamentu. Dopiero z czasem rozwija się kapłaństwo lewickie jako urzędowe, jako kultyczne, ale co bardzo ważne, w ogóle nie zmienia to odniesienia do całego ludu. Tamte czasy to nie są czasy, które są zarażone obsesją egalitaryzmu. W związku z czym to w ogóle im nie przeszkadza. Gdzie to widać, że im to nie przeszkadza? Jak tylko uruchomicie troszkę wyobraźni i pamięci o Starym Testamencie, to zaraz sobie przypomnicie. A to ten składał sobie ofiarę, to tamten składał sobie ofiarę, prawda, przeproszenie, nie po polsku, tak? Czyli mamy jeszcze przed tym, nawet przed tym ustanowieniem ludu, jako ludu kapłańskiego, do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego kapłaństwa domowego, gdzie głowa rodziny składała ofiary za rodzinę i za wszystkie swoje sprawy, tak? Abraham, Noe i potem, kiedy już nawet są lewici, poszczególne głowy rodów, poszczególne ważne osoby, także król, spełnia swoją funkcję kapłańską. Jedno z drugim współistnieje i nikt do nikogo nie ma pretensji. Nikt do nikogo nie ma pretensji o to, że ten jest lepszy, czy tamten jest gorszy. Każdy ma swoje znaczenie i swoją rolę pełni. I co bardzo ważne, żeby sobie zapamiętać i zauważyć, tą właśnie rolę kapłaństwa domowego. Tutaj ta intencja jak najbardziej jest piękna i słuszna. I nie będę ukrywał, że w pewien szczegółowy sposób ten wykład kieruje bardzo do obecnych tutaj mężczyzn. Bo spróbuję przez chwilę też w pewnym momencie pokazać, że my w swojej męskości straciliśmy bardzo wiele przez to, że wyzuliśmy się. Oczywiście to trzeba wziąć w cudzysłów, bo to procesy, bo to uwarunkowania, bla, bla, bla. Używam skrótu, żeby było zrozumiałe, a nie chciałbym, żeby to brzmiało jako obelga czy uproszczenie, tak? Wyzuliśmy się ze swojej męskości, czy swoje męstwo, wyzuliśmy z roli kapłańskiej. I nie pełnimy dzisiaj takiej roli w domu, najczęściej, tak? Znowu, nie wszyscy, nie zawsze, mylę wszystkie zastrzeżenia, żeby feministki nie miały powodu do zarzutów. To jest jednak tak, że myśmy się tego wyzuli. Nie spełniamy tych funkcji. Najprostszy przykład, jak weźmiemy Stary Testament, to zauważymy, że ojciec, kiedy rodziło mu się dziecko, wiedział, co ma zrobić. Nie? On brał je na ręce, wychodził przed dom, unosił je w górę i wieście kołysania, tak jak to jest w Starym Testamencie, które było opisane, ofiarowywał od razu to dziecko Panu Bogu. On wiedział, od kogo życie pochodzi. On był zupełnie inaczej zależny od Boga. On był dużo bardziej zależny w swojej świadomości od Boga niż od swojego usytuowania materialnego, bo go nie miał. A dziki zwierz grasował i wiadomo było, że za chwilę możemy to dziecko skasować. Tak? Więc wiadomo było, że on pierwszego bezpieczeństwa będzie szukał w Bogu. Więc w sposób naturalny spełniał taką funkcję kapłańską. Przepiękny ten porządek tego funkcjonowania kapłańskiego, no widać w tym, że była ustanowiona w Izraelu instytucja, że instytucje były poustawione tak, że w pewnym momencie dziecko było poddane kobiecie, tak, i przechodziło na wychowanie do taty i częścią wychowania istotnego, jakie tata miał zafundować swojemu dziecku, było prowadzenie go w świat wiary i wiary. Tak? On go tego wszystkiego uczył, on mu to wszystko przekazywał. To należało do najbardziej naturalnych i oczywistych obowiązków ojca i mężczyzny. Tak? Obok nauczenia go męstwa, waleczności, odpowiedzialności i paru jeszcze innych bardzo ważnych męskich cech, on był tym, który dokonywał inicjacji religijnej. I znowu, spróbujcie zapamiętać sobie, że właśnie inicjacja jest jedną z tych bardzo, bardzo istotnych form pośrednich, o jakich Kościół dzisiaj również dramatycznie zapomniał i próbuje przeskakiwać od biegunu do biegunu, tak? Pomijając po drodze owe formy pośrednie. I tutaj mamy prowokację. Z tego tytułu, drodzy Państwo, czepią się w różnych gremiach, miejscach i przy różnych okazjach kwestii infantylizacji liturgii prowadzonej dla dzieci. To jest klasyczny przykład nieszanowania form pośrednich i nieszanowania porządku inicjacji. Ciągną te wózki, te trzylatki do kościoła i katują siebie dyscyplinowanie tych dziwnych dzieci i katują innych słuchanie tego płaczu. Dopóki to było troje dzieci w kościele, to było to chyba normalne. Ale jak ich się zrobiło 30, no to zapytajcie sobie jakiegokolwiek księdza, czy lubi takie rzeczy odprawiać. I to nie chodzi o emocjonalną stronę. To jest nie do przejścia, to jest nie do przebrnięcia. Prawda? Czyli próbuje przeskoczyć się poszczególne progi inicjacji, wtajemniczenia. I uparcie jak muł do znudzenia powtarzam. Ja jeszcze jako lokalny starzec należę do tych osób, których rodzice wprowadzali i dziadkowie wprowadzali w świat inicjacji. Znaczy oni byli tymi, którzy prowadzili moją inicjację religijną. Nikt mnie jako dziecka nie ciągnął do kościoła. Na mszę, bo Pan Jezus powiedział, że pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie? Ja po prostu nie mogę. Mnie to tak trzęsie, bo to jest zawsze muszą mi starczyć w gruncie rzeczy uproszczenie, nie będzie prostacy, nie? Ale tak jest. No. Nie można. Są pewne reguły i pewne stopnie pośrednie, poprzez które powinniśmy przejść, żeby wszystko dokonało się tak, jak trzeba. I na tej drodze, w naturalny sposób, dziecko także powinno być przez ojca nauczone tego, oczywiście adekwatnie do czasu i tak dalej, ono powinno wzrastać w tym, czym się tutaj zajmujemy, czyli powszechnym kapłaństwem wiary. Tak? Przez sam fakt, że dziecko widziałoby ojca spełniającego swoje funkcje kapłańskie, nie miałoby najmniejszej trudności, żeby je przejmować. Tak jak dziecko widzi ojca, który broni rodziny, tak uczy się męstwa, tak pierwociny męstwa kształtuje w sobie, etc. itd. Nie? A współczesna psychologizacja prowadzi do tego, że wymyśliliśmy liturgię dla dzieci. No liturgia to swoje istotne nie jest dla dzieci. Bardzo Państwa troszkę. Przepraszam. No nie jest dla dzieci. To nie jest dla dzieci. Bo jest dla tych, którzy przez poszczególne stopnie inicjacji zostali wtajemniczeni i dzięki owemu wtajemniczeniu mogą uczestniczyć. Bzdury mówię. A przypomnijcie sobie, jak jest z katechumenami. Katechumenów się trzyma na dystans. Wprowadza ich się w wiarę, powoli. Jest liturgia słowa, a po liturgii słowa szczęść Boże, lekstanie, tak? Do następnego razu. I potem znowu, dopiero kiedy zostają ochrzczeni, zostają wprowadzeni w pełni liturgii. Nawet teraz to się naprawdę.
To co? Kiedyś było, teraz tak nie jest.
Jest wciąż, znaczy jest tak znowu. Jest tak znowu.
Rok temu tak nie było.
Zapraszam do wieczora. Ja. Tak. Tam, gdzie są katechumeni. Tam, gdzie są katechumeni i są wprowadzani z poszanowaniem rytmu inicjacji, tak będzie. Tak? Nie odpowiadam za te miejsca, w których tak nie ma. To oczywiście było tak żarty. Proszę.
Mogę zapytać, w jakim wieku ojciec zaczął chodzić sam?
Sam? Chyba czwarta klasa szkoły podstawowej. Chyba nie pośladam. Na pewno było to po pierwszej komunii. Na pewno było to po pierwszej komunii. Do pierwszej komunii nikt mi nie wtłaczał do głowy, że muszę chodzić do kościoła, nikt mnie tam na siłę nie ciągnął. Po prostu. Tak? I to ja bardzo wyświetlaną z tą sprawę powiem. No dzisiaj jest tak, czy tak. Kto ma załatwić wychowanie seksualne dzieci? Kto ma załatwić wychowanie religijne dzieci? Tak. A co mają zrobić rodzice? Mają mieć świetny spokój. Prawda? Mają mieć świetny spokój, bo mają dużo pracy, dużo zajęć.
Rodzice wychowania w wierze chrześcijańskiej?
Proszę?
No przecież ścierpła. Rodzice mówią, że będą wychowywać swoje dziecko w wierze chrześcijańskiej.
No wiesz, przy ślubie też rodzice dużo sobie. Idzie o to, że najczęściej jest tak, że mówi się dużo, a robi się mało. No każdy z nas to ma, ja też to mam już. Naprawdę. Że dużo więcej mówię, niż potrafię zdziałać. Nie? Tak pół żartem, pół serio mówiąc, ale dzieje się tak dlatego, że najczęściej rodzice nie są tego świadomi, co ja sprawdzam na kursach przeciwmałżeńskich i pytam. pytam przyszłych małżonków, potencjalnych rodziców, tak centralnie. Czy jesteś gotów, czy jesteś świadom tego i czy jesteś gotów przekazać wiarę swoim dzieciom? I wtedy jest taki po prostu bardzo dziwny wyraz twarzy, klasycznie świadczący o lęku i przestrachu. I pytam, czy ktokolwiek zadał sobie to pytanie. Są jeszcze mniej osób, które się zgłasza niż was tutaj na sali w tej materii. Oni nie wiedzą, po prostu nigdy nie zadali sobie takiego pytania, że jako osoby wierzące biorą na siebie odpowiedzialność za przekazanie wiary. To jest jeszcze co innego, to jest jeszcze bardziej podstawowe i fundamentalne, intuicyjne niż wychowanie. Tak? Przekazanie wiary. Że ja jestem jako ochrzczony, jako kapłan pełnię także taką funkcję, że przekazuję wiarę. Nie? Prawda? I ta aberracja, że tak odważnie to nazwę, związana z różnymi praktykami w kościele pod tytułem właśnie ten szedł na dzieci i tak dalej, w moim przekonaniu jest bardzo widocznym przykładem ulegania owej psychologizacji z jednej strony, a z drugiej strony zapomnienia o bardzo ważnej, fundamentalnej praktyce dla Kościoła. Mądrości postępowania. No, czy... no tak, bo ja nie chcę nikogo w konfuzję wprowadzę do niektórych zdania, jak zapytam, to mogą być... W każdym razie... Powiem tak, jak ktoś jest lekarzem, to czy od razu go dopuszczą do stołu, żeby operował? Po prostu nie ma takiej możliwości. Nikt czegoś takiego nie zrobi. I ma ktoś o to pretensje? No po prostu logiczne nie ma. To dlaczego my do tego, co jest szczytem życia chrześcijańskiego, przez co się wtajemnicza długo i jeszcze każdy z nas wtajemnicza się przez całe życie, ciągniemy te biedne dzieci. Czego my od nich oczekujemy? Oczywiście polska katolicka odpowiedź będzie taka. Ale Pan Bóg może zrobić cud. Prawda? No, to ja wyświadczam. To ja mówię dziękuję. Tak? Bo to jest wbrew zdrowemu rozsądkowi, a co ważniejsze, wbrew samemu zamysłowi Pana Boga. Tak? Powiedziałbym tak, moje doświadczenie jest następujące, że zdecydowanie częściej jest tak, że to jest... Przepraszam, jeżeli kogoś urażę z tych, którzy taką drogą poszli, ale ja mam wrażenie, nie tylko wrażenie, ale mam to sprawdzone, że to jest częściej fobia rodziców niż rzeczywiste rozpoznanie, że dziecko się do tego nadaje. Oczywiście, że nie jestem przeciwny wczesnej komunii dzieci, tak? Ale sens taki, jak przekazują dokumenty Kościoła i jak jest zgodny ze zdrowym rozsądkiem, to tylko wówczas, kiedy rzeczywiście dziecko jest wystarczająco dojrzałe, żeby można było je w to wprowadzić. Nie? A najczęściej niestety jest tak, że jak ze wszystkimi innymi rzeczami. Rodzice się dowiedzieli i czują dla siebie jakiś po prostu splendor i tak dalej. I jak to rodzice o swoich dzieciach uważają zawsze, że są najlepsze, cudowne i tak dalej, no to sru, żeby im pomóc, wbijają im nóż w plecy. Po prostu. Tak? I bardzo bym ośmielę się powiedzieć, zdrowy Boży rozsądek, zdrowy rozsądek Bożej logiki zwracać wyraźnie uwagę, tak? I to był przykład, który miał pokazać znowu, żeby to się zapamiętało, rolę form pośrednich i w związku z tym bardzo ładnie już widać, co to znaczy forma pośrednia pod tytułem wspólne kapłaństwo wiernych i że to nie jest jakieś właśnie jakaś funkcja, taki ochłap rzucony wiernym, żeby się dobrze czuli i tak dalej, tylko jest to coś, co wyrasta z konsekracji chrzcielnej, z chrztu świętego i jest normalną częścią, powinno być normalną częścią życia tożsamości chrześcijańskiej, osobowości chrześcijanina, tak? I wydaje mi się, że to jakoś powinno być przekonywujące. I teraz, na co jeszcze warto byłoby zwrócić uwagę? Jeszcze taki przykład ważności owych form pośrednich. Od najdawniejszych czasów każda społeczność mająca swoją religię, praktykująca swoją religię, posługiwała się taką logiką, że budowała swoje miejsce święte i domostwa domostwa były zawsze odwzorowaniem tego miejsca świętego. Długo różni etiologowie, etnografowie zastanawiali się, dlaczego te najstarsze domy w tych różnych tam siedliskach ruskich zostały pobudowane tak, a nie inaczej. I oczywiście, jakie pierwsze pytania, to jest też charakterystyczne, zadawali sobie. Oczywiście zadawali sobie pytania konstrukcyjność, funkcjonalność, no nic nie pasowało. No jak raz nic nie pasowało. I na pochybę tym wszystkim, no trzeba było zwrócić uwagę na to, że decydowało o tym wyobrażenie kosmologiczne, o strukturze świata i o pochodzeniu bogów, no i religia. Religia i kształt miejsca świętego. Jeżeli świętym miejscem, świętą rzeczą danej społeczności był totem, jak na przykład u ulubionych kwakiutlów misteriadego, to wiadomo było, że ich domostwo w swoim centrum będzie miało słup, na którym będzie się wszystko opierało. Ponieważ intuicja była następująca. Święte to jest to, co daje siłę, bezpieczeństwo. Święte to jest pełne mocy i przede wszystkim nieskończoności. Więc jeśli ja chcę być bezpieczny, to muszę mieć jak najbliższy kontakt z tym, co święte. Dlatego święte było zawsze w środku, było zawsze najwyższe, nie z powodów jakiegoś rozpasania, na przykład rozpasania kościelnego, budowano wielkie katedry, żeby nie była żadna gigantomania, jak się często mówi, tylko miejsce święte było na górze, najwyższe, bo musiał być bardzo łatwy i szybki kontakt z nim. Bardzo prosty przykład, który powinniście na pewno znacie, jak Pan kazał Mojżeszowi postąpić, jak są sami węże. Widz na wysoki pal węża. Po co? Żeby wszyscy szybko widzieli, wszyscy szybko zostali uzdrowieni, tak? No i takie przykłady można by było mnożyć. I każde domostwo odwzorowywało miejsce święte, jak się tylko dało, ze względu na chęć tej bliskości ze świętym i poczucia bezpieczeństwa. I zawsze drugim miejscem świętym po świętym był dom. Stąd na przykład takie zwyczaje, które na co też często zwracam uwagę, pewnie część z Was oglądała skrzypka na dachu, jak wychodzi wtedy mleczarz rano, co robi, dotyka bożni, całuje i tak dalej. Przechodził przez próg. Wychodził ze świętego, wchodził do świeckiego. Z bezpieczeństwa wychodził w świat, który jest dziki, który jest pełen niebezpieczeństw. Więc na progu zawsze trzeba było wykonać gest związany z jakimś błogosławieństwem, które będzie mnie chroniło. Tak? I już po tym, co powiedziałem, nie jest trudno zorientować się, że właśnie owo odwzorowanie miejsca świętego jest czym? Formą pośrednią w stosunku do miejsca świętego par excellence. Tak? I kiedy już znaleźliśmy się w domu, no to też nie trudno uchwycić, że ojciec rodu będzie kogo obserwował? Będzie obserwował kapłana. Tak? I będzie to forma pośrednia. Będzie to forma pośrednia. I w chrześcijaństwie, drodzy Państwo, właśnie tak jest, że są dwie formy pośrednie kapłaństwa. Forma hierarchiczna i forma wspólnoty ludu Bożego jako świętego ludu kapłańskiego. Jak od tej pory biorę na siebie odpowiedzialność za te słowa, jak ktoś będzie wam pleszczał hit, że jest inaczej, że jesteście gorszymi kapłanami, czy coś podobnego, to możecie się grzecznie uśmiechnąć, życzliwość zawsze obowiązuje, a powinniście wiedzieć swoje i przede wszystkim realizować w życiu swoje, tak? I jeśli taka jest wola słuchaczy, ja bym zrobił na ten moment 10 minut przerwy i uderzylibyśmy w drugą część wykładu i potem pytania. Tak? Może tak być?
Tak.
Dziękuję.